W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół. W przyszłym tygodniu ma to zrobić premier po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną. Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek, na konferencji prasowej powiedział, że decyzja w tej sprawie będzie podyktowana rozwojem pandemii koronawirusa. Resort przygotował już jednak rekomendacje dla dyrektorów szkół, które będą miały zastosowanie w przypadku pozytywnej decyzji szefa rządu.
Rekomendacje zakładają, że w przypadku powrotu dzieci do szkół, jedna grupa uczniów w jednej sali, ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejścia do szkoły i przerwy o różnych godzinach, ale także te podstawowe zasady, jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, czy unikanie dotykania oczu, nosa i ust, czy też wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć. Generalnie stworzymy takie warunki, wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe, żeby nie było kontaktu między klasami, między nauczycielami, ażeby ta transmisja koronawirusa, możliwość tej transmisji była ograniczona do minimum.
Minister Przemysław Czarnek ogłosił jednocześnie wejście w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół. W jej ramach już w poniedziałek ruszy ogólnopolska akcja badania przesiewowego na obecność koronawirusa. Testowanie obejmie nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz pracowników oświaty. Akcja potrwa do 15 stycznia. Szef resortu edukacji zapewnił, że badania będą dobrowolne i bezpłatne. Do tej pory zgłosiło się do nich około 165 tysięcy osób. Prezydent Andrzej Duda decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oparł na trzech głównych przesłankach, powiedział o tym w Radiu Maryja minister Paweł Sałek. Doradca prezydenta Rzeczpospolitej wymienił tutaj między innymi brak vacatio legis oraz wątpliwości co do zasadności przeniesienia nadzoru nad lasami państwowymi z resortu środowiska do Ministerstwa Rolnictwa. Kolejną kwestią, jaką Andrzej Duda wziął pod uwagę wetując nowelizację, to zawarta w niej zmiana w ustawie o służbie cywilnej. Sekretarze, którzy dziś funkcjonują w ramach rządu, mieliby wejść do Korpusu Służby Cywilnej, wskazał minister Paweł Sałek.
Tutaj pan prezydent też miał zastrzeżenie co do tego, ażeby wiceministrów na funkcji podsekretarza stanu włączyć w Korpus Służby Cywilnej. To budziło pana prezydenta zastrzeżenia. W ogóle co do zasady i pomysłu jak gdyby wprowadzenia tej grupy osób do Korpusu Służby Cywilnej, bo to się wiąże ze sprawą pewnych ograniczeń, które takie osoby będąc w Korpusie Służby Cywilnej mają. Takie osoby nie mogą być radnymi, nie mogą być członkami partii politycznej. No to jest to też element pewnego funkcjonowania. No w jaki sposób poszczególne osoby będąc wiceministrami też przekładają program wyborczy i mandat wyborczy, który jest dla danej partii, obojętnie kto by rządził, mówiąc prosto, mogą przekładać na bieżące funkcjonowanie rządu.
W przyszłym tygodniu na temat zawetowanych przepisów mają rozmawiać prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że jak najszybciej przedstawią alternatywny projekt ustawy o działach, który będzie do zaakceptowania także przez prezydenta Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o działach jest konsekwencją reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według PiS-u ma usprawnić funkcjonowanie rządu, przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz Centrum Administracyjnego Rządu. Ustawa miała wejść w życie 1 stycznia. Znamy kolejne nazwiska celebrytów oraz osób ze świata mediów i biznesu, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 poza kolejnością. Na liście znalazła się m.in. dyrektor zarządzająca i prezes Discovery, koncernu, do którego należy stacja TVN, czy jak informuje jeden z tygodników Roman Kurnik, były kapitan Służby Bezpieczeństwa.
W ostatnich dniach w mediach ujawnione zostały informacje, że w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały zaszczepione osoby spoza grupy zero, czyli spoza grupy obejmującej medyków. Oznacza to, że najprawdopodobniej doszło do złamania procedur. Rektor, który jak wynika z relacji wiedział o szczepieniach, przyznał, że doszło do nieprawidłowości, jednak wszystkie działania podejmowano w dobrej wierze. Jednak zdaniem wielu to dowód na to, że w Polsce nadal funkcjonują elity, które uważają, że są lepsze niż reszta społeczeństwa. Na liście zaszczepionych znaleźli się obok aktorów, m.in. Krystyny Jandy oraz Wiktora Zborowskiego, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak, a także przedsiębiorcy Zbigniew Grycan oraz Irena Eris. Doktor Andrzej Kołakowski z Uniwersytetu Gdańskiego zaznacza, że tak zwane elity trzeciej RP nadal mają poczucie, że ich zdrowie jest ważniejsze niż na przykład zdrowie medyków czy seniorów.
Uderza przede wszystkim kłamstwo. Bardzo wyraźnie widać, że tłumaczenia poszczególnych poszczególnych aktorów są niespójne ze sobą. Takim argumentem często przedstawianym jest to, że oni mają być ambasadorami tych szczepień, mają jakby ich osoby, które są znane, zachęcić do szczepień. No i jeżeli mają być ambasadorami, to dlaczego to ukrywali, tak? Bo wydaje się, że jeżeli oni chcą popularyzować te szczepienia, no to nie powinni ukrywać, tylko od razu się ogłosić: dzień dobry, zachęcamy wszystkich do szczepień.
Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w soboty i niedzielę przeanalizuje raport po kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prawdopodobnie w poniedziałek razem z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawi formalne wnioski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prawdopodobnie już na początku lutego ruszą badania skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19. Lek ma być testowany u osób ze świeżą wykrytą infekcją, poinformował w rozmowie z naszym dziennikiem profesor Konrad Rejdak, inicjator badania. W najbliższy poniedziałek ma zostać podpisana umowa, na podstawie której naukowcy sprawdzą, czy amantadyna łagodzi pierwsze objawy koronawirusa. Eksperci chcą przeanalizować działanie leku na około 600 osobach. Pierwsze efekty badania powinny być znane pod koniec marca. Dr Krzysztof Ostrowski, specjalista chorób wewnętrznych, uważa, że każdy lek, który może być stosowany u pacjentów z COVID-19, warto przebadać.
Nie ma skutecznego leczenia pandemii COVID, także każdy lek, który daje nadzieję, no, powinien być jakoś sprawdzony, obiektywizowany. Sam mam doświadczenia z leczenia amantadyną. Te doświadczenia są różne, ale nie są tak obiecujące, jak to było przedstawiane. Znaczy, spróbowałem tym lekiem leczyć. Jest to lek, który jednak budzi spore emocje, jest tani lek. Dobrze się stało, że jest jakaś próba obiektywizacji leczenia, no bo bez jakiegoś naukowego spojrzenia na ten lek, to trudno po prostu ten lek chorym ordynować. Także cieszę się, że do tego doszło.
Amantadynę w leczeniu koronawirusa stosował wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł. W jego opinii lek okazał się bardzo skuteczny. Z najnowszych badań wynika, że w leczeniu ciężkich przypadków COVID-19 sprawdzają się też dwa inne preparaty. Chodzi dokładnie o leki stosowane u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Straż Graniczna, Centralna Biblioteka Wojskowa i Drukarnia Wydawnictw Specjalnych to laureaci tegorocznej nagrody Benemerenti przyznawanej przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Wręczenie wyróżnień odbyło się w sobotę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Z powodu pandemii w uroczystości wzięli udział jedynie odznaczeni. Kapituła uhonorowała Straż Graniczną za codzienną ochronę granic Rzeczpospolitej Polskiej, za działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji i przemytowi, za stanie na straży interesów państwa polskiego i jego obywateli. W laudacji biskup polowy Wojska Polskiego generał brygady Józef Guzdek zwrócił uwagę na wkład Straży Granicznej w działania związane ze zwalczaniem pandemii.
Dzisiaj nadszedł czas, aby dostrzec i powiedzieć to wielkie dziękujemy Straży Granicznej. Nastąpił wielki paraliż, kiedy zaatakował ten podstępny wróg, któremu na imię koronawirus. Ja też doświadczyłem tego paraliżu, ale tylko przez 2 tygodnie. Ale Straż Graniczna, funkcjonariusze nie dali się opanować lękom. Dzień i noc stali na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny i jej granic.
Nagrody Benemerenti dobrze zasłużonym Ordynariat Polowy przyznaje od 1995 roku osobom i instytucjom, które dają świadectwo najwyższych wartości, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość. Demokraci chcą w poniedziałek przedstawić w kongresie artykuł impeachmentu wobec prezydenta Donalda Trumpa. W Waszyngtonie mówi się, że do głosowania nad aktem miałoby dojść jeszcze przed 15 stycznia. Portal CNN podaje, że we wstępnym projekcie oskarża się Donalda Trumpa o podżeganie do powstania. Z uwagi na przewagę demokratów w Izbie Reprezentantów, postawienie prezydenta w stan oskarżenia może być formalnością. Aby usunąć Donalda Trumpa, potrzebna jest większość 2/3 w Senacie. Nie jest to pierwsza próba impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Poprzednia z 2019 roku zakończyła się niepowodzeniem. Profesor Tadeusz Marczak, politolog, ocenia, że pozbawienie urzędu Donalda Trumpa ma ograniczyć jego działalność.
Musimy wziąć pod uwagę fakt, że właściwie Donald Trump ma jeszcze pewną opcję. Jest to opcja wojskowa. Właściwie już od kilku miesięcy dyskutowana jest w Stanach Zjednoczonych kwestia ewentualnego wprowadzenia stanu wojennego na terenie Stanów Zjednoczonych bądź w wybranych stanach właśnie tam, gdzie doszło do fałszerstw wyborczych. Jeśli są teraz głosy domagające się impeachmentu, to te głosy zmierzają do wytrącenia, uniemożliwienia prezydentowi Trumpowi sięgnięcie po rozwiązanie wojskowe.
Sytuacja w Stanach Zjednoczonych zaostrzyła się po ostatnich wydarzeniach w waszyngtońskim Kapitolu. Sympatycy Donalda Trumpa wtargnęli do gmachu i wstrzymali posiedzenie amerykańskiego parlamentu. Tłum sprzeciwiał się w ten sposób fałszerstwom wyborczym. Do wzięcia udziału w protestach miał zachęcać na Twitterze prezydent Donald Trump. W wyniku zamieszek zginęło 5 osób, w tym jeden policjant. I na koniec serwisu świetne informacje ze świata sportu. Kamil Stoch znów niepokonany. Wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. Drugi był lider Pucharu Świata, Norweg Egner Grenarud, a trzeci Piotr Żyła. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze piąty Andrzej Stękała oraz siódmy Dawid Kubacki. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.